Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Jak mówiłem ostatnio, dokonujące się w klimacie romantyzmu ożywienie duchowe, osiągające poziom życia mistycznego, dostrzegamy także w Polsce. Z uwagi na jego bogactwo, przede wszystkim jeśli chodzi o mistykę przeżyciową, mamy pełne prawo mówić o mistyce polskiej, tym bardziej, że w treściowym jej przekazie miała ona nierzadko wyraźne akcenty patriotyczne. Bylibyśmy jednak w błędzie sądząc, że dopiero teraz, w drugiej połowie XIX wieku, polska duchowość i polska mistyka objawia się i nabiera cech dojrzałych. W dziejach polskiej mistyki, która wciąż czeka na gruntowne opisanie i zbadanie, ksiądz profesor Stanisław Urbański z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wyróżnia 5 zasadniczych okresów. Pierwszy okres przypada na czas od XIII do XVII wieku. Jest to głównie mistyka studyjna, czyli traktaty teologiczne na temat przeżyć mistycznych. Główni reprezentanci to biskup chełmiński Henryk Heidenreich ze swoim dziełem De Diligendo Deo, Henryk Bitterfeld, śląski dominikanin, autor dzieła pod tytułem De Vita Activa et Contemplativa, Jan Skwidzyna, który pozostawił dzieło pod tytułem Expositio Symboli Apostolorum, oraz Jakub z Paradyża, cysters, który napisał traktat o teologii mistycznej. Przedstawicielką mistyki przeżyciowej tego okresu jest błogosławiona Dorota z Montowów, której doświadczenie mistyczne spisał wspomniany Jan Skwidzyna. Drugi okres polskiej mistyki przypada na wiek XVII, nie bez racji nazywany złotym okresem, gdyż obfitował w liczne dzieła o treści mistycznej, zwykle pisane po łacinie, stąd znane i cenione w całej Europie. Przypomnijmy tylko najbardziej znane nazwiska jezuitów: ojca Kacpra Drużbickiego i Tomasza Młodzianowskiego, karmelitów: ojca Bonaventury od świętego Stanisława o nazwisku Frezer, Stefana od świętej Teresy o nazwisku Kucharski i Mikołaja od Jezusa Maryi o nazwisku Opacki. W tym okresie wyróżnia się franciszkanin Stefan Chryzostom Dobrosielski ze swoim dziełem Summarium Ascetice et Mystice Theologiae, w którym po raz pierwszy w literaturze teologicznej dokonał rozróżnienia na teologię ascetyczną i teologię mistyczną. To samo nieco wcześniej uczynił polski dominikanin Mikołaj z Mościsk. Do grona teologów mistyki zaliczyć trzeba błogosławionego Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Mistykę przeżyciową w tym okresie reprezentują kobiety, zwłaszcza Teresa od Jezusa Marchocka i Magdalena Mortenska. Nie brakowało w Polsce mistyków także w trzecim okresie, przypadającym na jałowy czas jansenizmu, a więc na cały XVIII wiek i pierwszą połowę XIX wieku. Spośród co najmniej kilkunastu postaci tego okresu warto wspomnieć lwowską kanoniczkę Teklę Raczyńską, franciszkanów błogosławionego Rafała Chylińskiego i Franciszka Przyłęckiego, jak również eks-jezuitę po kasacie zakonu księdza Michała Ignacego Wicherta. Zanim zatrzymam się dłużej na czwartym okresie, który przypada na wiek XIX, chcę dla całości wykładu jedynie zasygnalizować piąty okres mistyki polskiej, jaki przypada na okres międzywojenny XX wieku, o którym będzie jeszcze okazja powiedzieć więcej w przyszłości. I oto mamy mistykę XIX wieku. Okres niezwykle bogaty, tak iż zasadnie można mówić o drugim złotym okresie polskiej mistyki. Cechuje go zarówno obfitość pism z zakresu mistyki przeżyciowej, zwłaszcza będącej udziałem kobiet, jak i doniosłe traktaty na temat mistyki. Wybitnym przedstawicielem mistyki studyjnej w XIX wieku w Polsce jest ksiądz Piotr Semenenko, twórca zmartwychwstańskiej szkoły duchowości. Cechuje ją harmonijne połączenie ascezy i mistyki, zwrócenie uwagi na wzorczość Przenajświętszej Trójcy w życiu duchowym, a także położeniu akcentu na miłość, co na tle pojamsenistycznego rygoryzmu ascetycznego życiu duchowemu nadawało zupełnie nowe oblicze. Niemniej ważną postacią, jeśli chodzi o mistykę studyjną, jest arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński, syberyjski zesłaniec, który, choć nie stworzył systematycznej koncepcji życia mistycznego, to jednak opisał je pod kątem miłości i modlitwy. Wiele o życiu mistycznym w duchu szkoły ignacjańskiej w tym okresie pisał święty Józef Pelczar, biskup przemyski, kładąc nacisk na chrystocentryzm, zwłaszcza poprzez kult serca Jezusa, jak również podkreślając znaczenie kontemplacji wlanej. Z ziemią przemyską, a ściślej z miejscem piastowym, związany był błogosławiony Bronisław Markiewicz, założyciel Michaelitów, który w swoich pismach o życiu duchowym i mistycznym wzorował się głównie na szkole ignacjańskiej, ale sięgał także do duchowości alfonsjańskiej, salezjańskiej i karmelitańskiej. Tę ostatnią reprezentuje święty Rafał Kalinowski, głoszący mistykę serca, w którym mieszka Bóg, i dlatego serce przyrównuje do ołtarza. Współczesny Kalinowskiemu święty brat Albert Chmielowski także zaliczany jest do nurtu mistyki studyjnej, choć bardziej znany jest jako wielki orędownik dzieł miłosierdzia. Nie zapominajmy jednak, że źródłem jego działalności było doświadczenie mistyczne, które ujmuje on w kategoriach biernych oczyszczeń. W tym samym, co brat Albert Chmielowski, w 1916 roku umarł błogosławiony Honorat Koźmiński, ujmujący życie mistyczne w duchu szkoły franciszkańskiej, którego dodatkową zasługą jest odrodzenie życia zakonnego w Polsce rozbiorowej przez tworzenie zgromadzeń niehabitowych. Jak widać, jest to pokaźna lista najbardziej znanych teologów i duszpasterzy obdarzonych dobrą znajomością prawideł życia mistycznego. Jeszcze dłuższa lista jest przedstawicieli mistyki przeżyciowej, na której znajdują się nazwiska wielu wybitnych kobiet, w większości wyniesionych do chwały ołtarzy przez Jana Pawła II. Na pierwszym miejscu, spośród najważniejszych postaci, trzeba wymienić błogosławioną Marcelinę Darowską, zmarłą w 1911 roku, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek. Swoje niezwykle bogate życie mistyczne opisywała w listach do kierowników duchowych, którymi byli wspomniany ksiądz Semenenko, ksiądz Hieronim Kajsiewicz i matka Józefa Karska. Czerpiąc z bogactwa swego serca, służyła pomocą duchową poprzez listy. W sumie pozostawiła ich ponad 11 tysięcy. Służyła również głoszonymi rekolekcjami, zwłaszcza dla wychowanek szkół niepokalańskich. wiele z tych cennych pouczeń zostało spisanych i przez nią autoryzowanych. Ponadto napisała traktat mistyczny pod tytułem Kartki. Z uwagi na objętość i teologiczną głębię pozostawionych pism, ośmieliłbym się powiedzieć, że błogosławiona Marcelina Darowska należy do grona najwybitniejszych przedstawicieli polskiej mistyki studyjno-przeżyciowej. Obok niej godne zauważenia są takie postaci sług bożych jak Wanda Malczewska, obdarzona wizjami dotyczącymi dziejów Polski, Róża Białecka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Dominikanek, Eliza Cejzik, obdarowana łaską kontemplacji wlanej, szczególnie w odniesieniu do tajemnicy Eucharystii, czy wspomniana przed tygodniem Cecylia Działyńska, która swe cierpienie ofiarowała za wolność ojczyzny. Każda z wymienionych tu osób zasługuje na osobne omówienie i ukazanie jej bogactwa życia duchowego. Chciałbym to uczynić w późniejszym czasie. Niemniej jednak wzmiankowanie ich w tym miejscu ma na celu wykazanie, że jak w przeszłości, tak i w tym trudnym dla Polski okresie XIX wieku nie brakowało mistyków, tych geniuszy ducha, dzięki którym nasz naród z bolesnej próby rozbiorów wyszedł odrodzony wewnętrznie, duchowo mocny, dlatego zdolny do odzyskania niepodległości utraconej na 123 lata. Wyciągając wnioski z naszej historii, można mieć nadzieję w Bogu, że obecnie i w przyszłości nie zabraknie nam ludzi o głębokiej duchowości, którzy będą jakby katalizatorami prawdziwego odrodzenia naszego narodu.